A w Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę. Na warsztat bierzemy znane filmy historyczne i sprawdzamy, w jakiej części są oparte na faktach, a co wymyślił reżyser. Mateusz Bożek z tej strony, dobry wieczór Państwu. Dziś zajmiemy się produkcją, która cofa nas do czasów krucjat, kiedy Europa walczyła z Arabami o kontrolę nad Ziemią Świętą. Chodzi oczywiście o Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta. To opowieść o kowalu Balianie, w tej roli Orlando Bloom, który wyrusza do Jerozolimy za namową jego ojca w Wcielił się w niego Liam Neeson. Pasowany na rycerza trafia w wir lokalnej polityki. Zderza się z rywalizacją dwóch wyznań i staraniami władców, Baldwina Trentowatego i Saladyna, o utrzymanie pokoju między chrześcijanami i muzułmanami. W międzyczasie ma potajemny romans z Sybillą, siostrą króla Jerozolimy. Grają Eva Green. Po śmierci króla władzę przejmuje główny antagonista, bohatera Gwidon z Lusignan. Doprowadza do klęski łacinników w bitwie pod Chitin, gdzie ich armia zostaje całkowicie zniszczona. Balian zostaje przez to zmuszony do rozpaczliwej obrony Jerozolimy. Staje po stronie zwykłych ludzi, których chce uratować przed zagładą. Odpiera kolejne ataki Arabów i zmusza ich do negocjacji. Wyprowadza bezpiecznie mieszkańców Jerozolimy, a potem wraca do Francji wraz z Sybillą. Produkcja zdobyła 13 nagród, a do kolejnych 11 była nominowana. Sceny nagrywano w 7 krajach, w tym w Maroku, Hiszpanii i Niemczech. Królestwo Niebieskie to jeden z najsłynniejszych filmów historycznych w dziejach kina. Wydano na niego 130 milionów dolarów, a koszt zwrócił się niemal dwukrotnie. Ale film krytykowany jest powszechnie za niezgodność z faktami. Przyjrzymy się, ile rzeczywiście w nim jest prawdy. Zapraszam. Ridley Scott przenosi nas na samym początku do średniowiecznej Europy. Trafiamy do niewielkiej wsi, gdzieś we Francji, rządzonej wówczas przez króla Filipa II Augusta. Krajobraz jest niezbyt przyjemny, wszystko na co patrzymy wygląda bardzo ubogo. Jest brudno, dominują zimne kolory, a obraz jest mocno przyciemniony. I to się powtarza przy scenach pokazujących Europę i jej społeczeństwo. Chłopi noszą wełniane ubrania, które ledwo ich zakrywają, mają skazy na twarzach, a uzębienie... No cóż, z filmu wynika, że większość, jeśli nie wszyscy, powinni iść od razu do dentysty. Rycerze prowadzą się z kolei bardzo niechlujnie, bez poszanowania własnej etyki i kodeksu rycerskiego. Z drugiej strony świat islamski w filmie jest bardzo bogaty, jasny, wręcz sielankowy. Jest mnóstwo kolorów i przepięknych strojów. To tam jest cywilizacja, a nie w Europie, która wydaje się mocno zacofana. Reżyser powiela tu mit o mrocznych czasach średniowiecza, w którym, po upadku antycznego Rzymu, barbarzyńcy mieli zatrzymać rozwój Europy. To kompletna bzdura. Film zupełnie pomija bardzo ważną rzecz. XII wiek to okres niezwykłego rozwoju cywilizacji i kultury łacińskiej, pod każdym względem. Wzrosło znaczenie pisma. Coraz częściej pisano w językach danego kraju, czyli po prostu w językach narodowych. Rozwija się szkolnictwo, co w następnym wieku doprowadzi do powstania pierwszych uniwersytetów. Fascynowano się światem antycznym i jego dorobkiem kulturalnym. Przede wszystkim literaturą i sztuką. Zainteresowanie było tak duże, że mówi się nawet o tak zwanym renesansie XII wieku. Powstawały nowe szlaki handlowe, a Morzem Śródziemnym zaczęli władać włoscy kupcy z Wenecji i Genui. Poprawia się bezpieczeństwo na drogach, a nawet standard życia chłopów. Gdybyśmy wyszli z zamku i przeszli się po okolicznych polach w tamtym czasie, na pewno spotkalibyśmy poddanych ubranych w kolorowe stroje, a nie tylko jakieś łachmany. W filmie widzimy, że żonie Baliana w trakcie pochówku zostaje ucięta głowa, bo, jak tłumaczą bohaterowie, popełniła samobójstwo. Źródła z epoki w ogóle nie wspominają o takiej praktyce. W chrześcijańskiej Europie pochówek miał rytualny charakter. Jakiekolwiek naruszenie ciała oznaczałoby przeszkodzenie nieboszczykowi w przejściu do świata zmarłych. Tak powszechnie uważano. Dusza zostałaby na ziemi i dręczyłaby mieszkańców. Wspomniałem o Balianie, głównym bohaterze filmu. To nieznany nikomu kowal, bękart Gottfrieda z Ibelinu, nawiasem mówiąc to postać fikcyjna. Niespodziewanie szybko awansuje na arystokratę i niemal natychmiast zostaje zaakceptowany przez elity w Jerozolimie. Taka ścieżka kariery w średniowieczu byłaby raczej niemożliwa. Nieprawdziwa jest też scena, w której Gottfried pasuje Baliana na rycerza i uznaje go oficjalnie za swojego syna. Taki akt, dokonany na łożu śmierci i tylko słownie, był z reguły podważany. Oprawa do Ibelinu mogłaby się wtedy ubiegać nawet daleka rodzina Gottfrieda. Po drugie, współodpowiedzialny za usynowienie musiał być też jego senior, czyli sam król Jerozolimy. W tym przypadku. Żadnego dokumentu jednak film nie pokazuje. Prawdziwy Balian to nie żaden kowal, który mieszkał gdzieś we Francji. Nikt nie musiał go tam szukać. To urodzony w Lewancie syn hrabiego Ibelinu Barisana. Ibelinowie byli jednym z najwspanialszych rodów w tym rejonie. Prawi i waleczni. Balian po śmierci ojca odziedziczył część ziem, w tym zamek w Wibelinie. Jako rycerz unikał jak ognia pracy fizycznej. Jeśli już, to tylko trenował z kopią i mieczem. Tymczasem w filmie ze swoimi poddanymi kopie studnie i pomaga przy budowie systemu nawadniającego. Nasz bohater to człowiek szlachetny i rzeczywiście współcześni historycy uważają go za jednego z najznamienitszych rycerzy w chrześcijańskiej armii. Nawet w muzułmańskich kronikach pisano o nim z wielkim szacunkiem. Balian nie był jednak bezkompromisowym idealistą, jakiego prezentuje nam Scott, odrzucającym system feudalny i trzymającym się zawsze swoich zasad. W rzeczywistości brał udział w grach politycznych, popierał odpowiednie dla siebie stronnictwa. Dzięki temu został zaufanym doradcą króla Baldwina IV. I wbrew temu, co mówi fabuła, brał udział w bitwie pod Chitin. Nie został w Jerozolimie. W obliczu klęski opuścił szeregi krzyżowców i z grupą jeźdźców wycofał się do Ziemi Świętej. Do dziś nie wiadomo, czy uciekł, czy otrzymał może taki rozkaz. Dowódcą obrony Jerozolimy został w gruncie rzeczy z przypadku. Po bitwie pod Chitin zwrócił się do Saladyna z prośbą, aby ten dał mu pozwolenie na przejście przez kontrolowane przez Arabów terytorium do Jerozolimy, gdzie znajdowała się jego rodzina. Chciał ją stamtąd wywieźć. Sułtan zgodził się, ale pod warunkiem, że Balian załatwi to w jedną noc i nie będzie potem przeciw niemu walczył. Gdy jednak rycerz dotarł do świętego miasta, zrozpaczeni mieszkańcy wymusili na nim, aby objął dowództwo nad obroną. Balian znów napisał prośbę do Saladyna, aby tym razem zwolnił go z przysięgi. Ten nie dość, że się zgodził, to jeszcze zapewnił dla jego rodziny bezpieczny transport z Jerozolimy, pod eskortą najlepszych wojowników. Prawdą jest to, że Balian pasował na rycerzy młodzików i mieszczan i że doskonale dowodził obroną. Trwała niemal 2 tygodnie. Niektórzy chcieli walczyć dalej, ale dowódca przystał na warunkową kapitulację, po to, aby po prostu ocalić mieszkańców Jerozolimy. Balian umiejętnie prowadził negocjacje. W filmie, kiedy Saladyn pyta go, czy podda miasto, odpowiada mu: zanim to się stanie, wypalę je do gruntu. Wasze i nasze świątynie, wszystko, co budzi w ludziach obłęd, zniszczę je co do kamienia. Wypowiedź głównego bohatera nie jest tu przypadkowa. Podobne słowa przytacza arabski historyk tamtych czasów, Ibn al-Asir. Film wydaje się tu opierać o historyczne źródła. Ale tylko do pewnego momentu. Scott pokazuje nam, że po poddaniu miasta Balian wrócił do Francji i już nigdy nie udał się do Ziemi Świętej. Tak naprawdę po warunkowej kapitulacji został tam. Więcej, czekał na kolejną krucjatę. W filmie nasz bohater, kiedy zdecydował się już wyruszyć do Ziemi Świętej, udaje się do Messyny. To miasto na Sycylii, bardzo ważny port w regionie. To, w jaki sposób Scott przedstawił miasto, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Świetnie go odwzorował. Zarówno port, mury obronne, jak i stroje bohaterów. Może dziwić, że w chrześcijańskich Włoszech pojawiają się nagle muzułmanie, ale to jest zgodne z prawdą. Sycylia niecałe 100 lat wcześniej należała jeszcze do Arabów. Zostali pokonani i wyparci z wyspy, ale część ludności została. Widok modlących się na plaży muzułmanów nie był niczym niezwykłym. Z bohaterów Królestwa Niebieskiego na pewno kojarzymy Baldwina, króla Jerozolimy. To postać autentyczna, do historii przeszedł jako Baldwin IV Trędowaty. Źródła potwierdzają jego chorobę, z którą zmagał się od 9 roku życia, ale nie wspominają o tym, żeby nosił jakąkolwiek maskę. Rządy w Jerozolimie objął 4 dni po śmierci ojca w 1174 roku. Chciał zjednoczyć chrześcijan w walce z muzułmanami, ale jednocześnie dążył do zawarcia pokoju z Saladynem, przynajmniej na jakiś czas. Nie zawsze mu to wychodziło. W filmie z sentymentem wspomina wielkie zwycięstwo nad sułtanem, kiedy miał zaledwie 16 lat. Mówi o bitwie pod Mążisar z 1177 roku. To największe zwycięstwo militarne króla. Mając przy sobie około 500 rycerzy i 4000 piechurów, pokonał armię liczącą około 30 tysięcy żołnierzy. U boku króla stanęli m.in. Balian z Ibelinu i Reginald z Châtillon, o którym później. W filmie Baldwin dąży do utrzymania pokoju w Jerozolimie między chrześcijanami a muzułmanami. Obraz mocno sfałszowano. Baldwin był przede wszystkim władcą religijnym. Nie pozwoliłby na wyznawanie w Jerozolimie innej religii niż swojej. Muzułmanie pisali o nim z szacunkiem, ale nie ze względu na tolerancję, ale brutalną i skuteczną politykę. Prawdą jest jednak to, że krzyżowcy nie zmienili zwyczajów religijnych muzułmanów. Uszanowali też ich prawo, pomniki i świątynie. Król w filmie nie mógł znieść Reginalda z Châtillon. To fanatyk i tchórz, który nienawidzi muzułmanów. Reginald to postać autentyczna. Ale czy rzeczywiście był okryty aż tak złą sławą? Opowiem o tym po krótkiej przerwie. W Wracamy po przerwie. Obiecałem powiedzieć, jaki był naprawdę Reginald z Châtillon. Cóż, prawdziwy niewiele się różnił od tego, który został nam przedstawiony w filmie. Był księciem Antiochii, zaraz po Jerozolimie, najważniejszego miasta w rękach krzyżowców. W 1159 roku najechał go cesarz Bizancjum Manuel. Reginald ukorzył się przed nim, ale został potraktowany tak samo jak w filmie. Tutaj ciosy w twarz wymierzył mu jednak król Jerozolimy. Zaraz po tym trafił do muzułmańskiej niewoli, w której przesiedział 15 lat. Udało mu się jednak wrócić do Jerozolimy. Wkrótce otrzymał twierdzę Kerak. To była bardzo ważna forteca. Oddzielała Egipt od ziem krzyżowców. Swoim podwładnym Reginald pokazał się jako awanturnik, bezlitosny i bezkompromisowy. Prawdą jest, że napadał na karawany, nie tylko muzułmańskie. Organizował łupieszcze wyprawy, odznaczał się okrucieństwem, ale i sprytnymi manewrami. Saraceni bali się go. Saladyn wielokrotnie oblegał twierdzę Kerak. Miała dla niego strategiczne znaczenie, ale chciał też pozbyć się kłopotliwego barona. Raz wysłał do niego emisariusza. Reginald dał mu słowo, że opuści mury zamku cały i zdrowy. Kiedy jednak usłyszał, że Arabowie żądają poddania twierdzy, wpadł w furię i kazał ściąć posłańca. Sprzeciwili się temu rycerze, którzy wskazali Reginaldowi, że dał słowo i nawet wobec wroga należy go dotrzymać. Ten wpadł na inny pomysł. Wystrzelił emisariusza z katapulty. Uznał, że słowa dotrzymał, bo posłaniec jeszcze żył, kiedy opuścił mury zamku. Co się z nim stało, to raczej nie muszę tłumaczyć. W Królestwie Niebieskim awanturnictwo Reginalda spotyka się ze stanowczym sprzeciwem króla Jerozolimy. W rzeczywistości Baldwin przymykał na to oko. Najazdy, wbrew temu, co pokazuje film, to coś więcej niż tylko sposób na zarobek. Były w dużej mierze grą polityczną. Miały zastraszyć wroga, wiązać jego siły i osłabiać autorytet. Ale choćby nie wiadomo jakim awanturnikiem był Reginald, nie odważyłby się zabić siostry Saladyna. Byłaby zbyt cennym jeńcem, aby od tak pozbawiać ją życia. Zupełnym przeciwieństwem tego bohatera wydaje się być Tyberiasz, chyba najbardziej zaufany człowiek Baldwina IV. To trzeźwo myślący polityk, rozważny, tolerancyjny i niezwykle doświadczony. Wspiera króla w zachowaniu pokoju między łacinnikami i Arabami. To postać autentyczna, ale nazywał się inaczej. Rajmund, hrabia Trypolisu. Był najważniejszym możnowładcą zaraz po królu Jerozolimy. Film doskonale to obrazuje. Podobnie jak jego stosunek do muzułmanów. Sam uczył się arabskiego i nawiązywał kontakty ze wschodnimi kupcami, za co oskarżano go nawet o zdradę. Ale nie był tak nieskazitelny, jak prezentuje to nam Ridley Scott. Był możnym, więc kierował się własnym interesem. Tuż przed bitwą pod Chitin zawarł separatystyczny pokój z Saladynem. Co więcej, pozwolił mu nawet przejść przez własne terytorium, bez porozumienia z królem Jerozolimy. Niesamowicie ważna dla fabuły filmu jest postać Sybilli, siostry Baldwina. Po jego śmierci została regentką swojego małoletniego syna Baldwina V. Niestety szybko zmarł, rządził zaledwie rok. Władzę w Jerozolimie przejął Gwidon de Lusignan, który poślubił Sybillę. Dla niej małżeństwo, według filmu, to więzienie. Jest niechętna swojemu mężowi i musi znosić jego obelgi. W rzeczywistości królowa była dobrą żoną Gwidona i niemal zawsze go wspierała. Nie wahała się stawać po jego stronie, nawet jeśli oznaczało to konflikt z bratem. Filmowy romans z Balianem to mit, ale sam pomysł nie jest wyssany z palca. To nawiązanie do możliwego romansu Sybilli z bratem Baliana, Baldwinem, jeszcze sprzed ślubu. To on miał być mężem królowej. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Gwidon z Lusignan nie cieszył się długo królestwem. W 1187 roku kolejny napad Reginalda z Châtillon, tym razem na arabskie wojsko, doprowadza do wybuchu wojny. Armia Saladyna wkracza do Królestwa Jerozolimskiego. Wbrew radom i zdrowemu rozsądkowi, Gwidon opuszcza mury miasta. Rajmund z Trypolisu, filmowy Tyberiasz, stara się przekonać króla, że długi marsz w upale i w trudnym terenie nie jest dobrym pomysłem. Gwidon jednak stawia na swoim, prowadzi swoją armię do walnej bitwy. Kieruje się do Akki. Według historyków krzyżowcy wystawili 1200 rycerzy, 10 tysięcy piechurów i pewną liczbę tzw. turkpoli, czyli lokalnej lekkiej jazdy. Była to największa armia, jaką zgromadziło Królestwo Jerozolimskie. Film mówi prawdę. Słusznie akcentuje bezsensowną decyzję, która dla chrześcijan skończy się katastrofą. Możemy sobie wyobrazić, w jakich warunkach maszerowali żołnierze. Był początek lipca, więc silny upał. Armia zużywała dużo wody, a niewiele jej miała. Po dotarciu do Chitin wojownicy byli wyczerpani. Na nieszczęście dla nich zostali tam zaatakowani przez armię Saladyna. Łacinnicy byli bliscy wyrwania się z pułapki, części udało się nawet wydostać, ale w środku bitwy ich piechota przestała walczyć i rozbiegła się w poszukiwaniu wody. Piechurzy powiedzieli królowi, że nie wrócą, bo umierają z pragnienia. Bitwa została przegrana. Gwidon razem z Reginaldem de Châtillon dostał się do niewoli. Przyprowadzono ich do namiotu Saladyna. Ten w filmie podaje królowi Jerozolimy kielich schłodzonej wody. I to nie jest tylko gest dobrej woli. Według muzułmańskiego zwyczaju oznaczało to darowanie życia. Król napił się, po czym dał kielich Reginaldowi. To nie spodobało się Saladynowi, który szczerze go nienawidził i dlatego kazał zabić Reginalda. Wziętym do niewoli templariuszom i joannitom dano wybór. Albo przejdą na islam, albo zginą. Wszyscy wybrali śmierć. Pozostałych jeńców ścięto lub wzięto do niewoli. Klęska pod Chitinem to początek końca Królestwa Jerozolimskiego. Saladyn, a właściwie Salah al-Din, wydaje się być mimo wszystko mądrym i honorowym władcą. W filmie na pewno jest szlachetny i rozważny, w przeciwieństwie do Gwidona. Zgodził się na odejście mieszkańców z Jerozolimy, dając słowo, że nikomu włos z głowy nie spadnie. W rzeczywistości nie było tak kolorowo. Po zajęciu miasta Arabowie ustalili ceny, jakie trzeba było zapłacić, aby opuścić Jerozolimę. Warunki kapitulacji obejmowały tylko część mieszkańców, która musiała się po prostu wykupić. Saladyn przy każdej bramie postawił straże, które ściągały pieniądze. A były to niemałe kwoty, liczone w złotych monetach. Jeśli w ciągu miesiąca mieszkaniec nie uzbierał jej, zostawał w mieście. Nie wiadomo natomiast, ile było osób, które w ten sposób wykupiły się z niewoli. Według muzułmańskich kronik na pewno zrobił to Herakliusz, patriarcha Jerozolimy. Za cenę mnóstwa kosztowności uciekł z miasta, nie zważając na los poddanych. Także jego wizerunek w filmie nie został zbyt przesadzony. Dla tych, którzy nie zdołali się wykupić, rozpoczął się prawdziwy horror. Jeden z syryjskich chrześcijan tamtych czasów miał pisać: słowa nie opiszą tych zbrodni, które dokonano na mieście i których my byliśmy świadkami. Jak święte miejsca były sprzedawane ludziom różnych ras, jak kościoły i ołtarze stały się stajniami dla koni i krów i miejscem kaźni, śpiewu i zabawy. Dodać do tego trzeba wstyd mnichów, szlachetnych kobiet, mniszek, które zostały pohańbione przez różnych ludzi, chłopców i dziewczynek, którzy stali się tureckimi niewolnikami i zostali rozproszeni na cztery strony świata. Wydarzenia w Jerozolimie opisywali też muzułmańscy kronikarze. Jeden z nich relacjonował: mieszkańcy musieli przywyknąć do upokorzeń. Kobiety i dzieci w liczbie 8 tysięcy zostały szybko podzielone między nas. Ich płacz rozbudził uśmiechy na twarzach muzułmanów. Jak wiele kobiet zostało zniesławionych. Kobiety żyjące w domach stały się publiczne. Kobiety wolne uczyniono zniewolonymi. Ślicznotki zostały wystawione na próbę. Dziewice zniesławiono. Dumne kobiety poniżono, a czerwone usta pięknych całowano. Szczęśliwe zmuszano zaś do płaczu. Jak wiele dostojnych dam sprzedano po niskich cenach, a bliskich wysyłano w odległe strony. Zajęcie Jerozolimy nie było tak pokojowe, jak obrazuje nam to Ridley Scott. Historia ponownie weryfikuje to, czego uczy nas popkultura. Na wieść o upadku Jerozolimy kilku europejskich władców zebrało armię i ruszyło do Ziemi Świętej. W 1189 roku zorganizowano trzecią krucjatę. Dołączył do niej m.in. angielski król Ryszard Lwie Serce. Mimo ogromnych starań nie udało mu się odbić Jerozolimy. Czy Królestwo Niebieskie to film, który dobrze oddaje realia epoki krucjat? No niestety nie. Reżyser za wszelką cenę chce pokazać kontrast między prymitywną Europą w jego wyobraźni, a cywilizowanym Wschodem. Łacinników porównuje się tutaj do imperialistów, a błędy historyczne potrafią nieźle zamieszać w głowie. Są sceny odwzorowane doskonale, niemniej większość z nich to wymysł Ridleya Scotta. Na pochwałę na pewno zasługują kostiumy i muzyka, także przedstawienie Messyny, która świetnie oddaje realia tamtych czasów. Ale film z pewnością nie jest źródłem wiedzy historycznej. Spotkałem się jednak z opiniami, że to właśnie on zachęcił ludzi do wgłębienia się w temat krucjat, do przeczytania książek albo do przeczytania przynajmniej historycznych blogów. I to jest w tym chyba najważniejsze, że potrafi zachęcić do nauki o dawnych dziejach. Przyznam szczerze, że to jeden z pierwszych filmów historycznych, jakie oglądałem. Bardzo mi się spodobał, nie ukrywam, i zawsze chętnie do niego wracam. I na pewno nie jestem tutaj jedyny. Dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzony wieczór. Mateusz Bożek był z Wami, kłaniam się. Zapraszam za tydzień o dokładnie tej samej porze.